Otwórzmy zatem psalm 119, tak jak zapowiedziałem tydzień temu, jak Bóg pozwoli, rozważymy na kolejnych lekcjach cały psalm 119. Dzisiaj zrobimy sobie taki wstęp, przeczytamy sobie cały ten psalm z bardzo takim ogólnym spojrzeniem na tę księgę, czy na ten rozdział księgi psalmów. Kto, słuchajcie, przeczytał psalm 119 cały w tym tygodniu, od ostatniej niedzieli? Czyli mamy kilka osób, które przeczytały. Warto, słuchajcie, zaznajamiać się. Ja wiem, że tysiąc innych zajęć, ale jak samemu sobie spojrzymy na to, to potem łatwiej jest też na studium spojrzeć na to raz jeszcze. Więc zachęcam do tego, żeby czytać. Nawet teraz, w tym tygodniu znowu, żeby sobie po prostu przeczytać. To jest najdłuższy rozdział Pisma Świętego. Najdłuższy rozdział. Czyli jeśli mówimy o całej księdze i rozdziałach, no to jest najdłuższy, 176 wersetów. Co ciekawe, w księdze psalmów, jak zobaczycie na rozdział, na psalm 117, to co widzimy? Mamy najkrótszy rozdział w Piśmie Świętym. Także jest tu i najkrótszy, i najdłuższy rozdział. My zajmiemy się tym najdłuższym. Psalm 119, słuchajcie, jest psalmem pod wieloma względami psalmem takim doskonałym. Całe Boże Słowo jest doskonałe, ale tutaj chodzi nie tylko o treść, co w sobie zawiera, bo na tym się głównie skupimy, ale też na formę, w jakiej został ten psalm napisany i zawarty w Biblii. Czy ktoś wie, czym wyróżnia się ten psalm na tle innych ksiąg? Dlaczego on jest taki właśnie specyficzny, doskonały? Słucham? No ale co to oznacza? Jakby nie chodzi o to, co się wydaje. To chodzi o to, co wiemy. Czy ktoś wie, dlaczego on jest specyficzny? Zobaczcie, mamy tutaj, jak widzimy, znajdziemy to w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, te takie jakby tytuły, tak, które są tu zawarte. Alef, Bet, Dalet i tak dalej, i tak dalej. Nie znajdziemy tego w Biblii Warszawskiej. Nawet nie znajdziemy tego, z tego co patrzę, w starej Biblii Gdańskiej. W uwspółcześnionej zostało to dodane. Dlaczego? Czy ktoś wie dlaczego? Co to jest?
Jakie są kolejne litery?
Tak, to są kolejne litery alfabetu hebrajskiego, ale dlaczego one tutaj są? Tak.
8 wersetów.
Tak, tak. Zobaczcie. To są równe rozdziały, równiutkie. Każdy ma tak 8 wersetów. To jest jedna taka specyficzna rzecz, ale co z tymi hebrajskimi literami? A nawet wystarczy, słuchajcie, bo jak się przeczyta w polskim tłumaczeniu, to nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie. Ale wystarczy do Wikipedii nawet zerknąć i już odpowiedź się pojawia. Nie? Ja sobie w tym tygodniu poczytałem, popatrzyłem, co to oznacza, o co w ogóle chodzi i dlaczego w współcześnione i gdańskie dodano tutaj. To nie są tytuły, to nie są śródtytuły. Chodzi o to, że każdy z tych rozdziałów i każdy z tych 8 wersetów rozpoczyna się od litery hebrajskiej Alef. Nie tylko te podrozdziały, ale każdy werset rozpoczyna się od tej hebrajskiej litery. Czyli 8 wersetów rozpoczyna się od Alef, każdy werset. Kolejny od Bet, każdy werset. I mamy cały alfabet hebrajski aż do Taf, aż do ostatniej litery. Więc nie jest to rzecz przypadkowa, że te litery tu się znalazły. Jest to alfabet hebrajski, ale ten, kto spisywał ten psalm pod natchnieniem Ducha Świętego, do autora jeszcze przejdziemy, to zrobił to w taki sposób specyficzny. Ten psalm zalicza się do tak zwanych... przeczytam z jednego miejsca, może tak będzie lepiej z jednego miejsca, gdzie ktoś opisał to, jak ten psalm wygląda i dlaczego on jest taki gramatycznie specyficzny. Psalm 119 jest swoistym arcydziełem literackim Księgi Psalmów, a w pewnym sensie nawet całego Pisma Świętego. Cały psalm zbudowany jest jako akrostych, ale w odróżnieniu od innych psalmów alfabetycznych, od kolejnych liter alfabetu hebrajskiego zaczynają się nie tylko wersety, co całe zwrotki psalmu, każda obejmująca 8 wersetów i każdy wiersz w zwrotce zaczyna się od tej samej litery. Czyli to, co powiedziałem. Zwrotki i każdy te 8 wersetów zaczyna się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu. W przekładach na inne języki bardzo trudno jest oddać tę niezwykłą cechę, dlatego niektóre przekłady Pisma Świętego zaznaczają to, wskazując na marginesie odpowiednią dla danej zwrotki literę alfabetu. Nie przetłumaczymy tego na żaden język inny, nie ma to nawet sensu, u nas będzie tak, słowo błogosławieni, to będzie błogosławieni to samo, ale za chwilę zaczyna się ty, oby, wtedy, będę. I to już są inne literki u nas. Akrostych generalnie, słuchajcie, to już nie wgłębiając się bardzo w takie szczegóły, ale chodzi o to, że on coś ma z wierzchu, z brzegu, coś specyficznego, dany wiersz, poemat, coś specyficznego z brzegu. Czasami jest to ułożone w taki sposób, że pierwsze literki z brzegu dają wyraz. I to jest akrostych na przykład. W tym przypadku to nie jest wyraz, ale specyficzna jest linia brzegowa tego psalmu. I teraz po hebrajsku jest zupełnie inaczej niż u nas, bo tam jest, słuchajcie, od prawej strony czytają. Ja tutaj próbowałem nawet wam pokazać, żeby to wydrukować, ale ciężko znaleźć po prostu ten tekst i żeby to było wyraźnie widać, ale można to sobie znaleźć. I zobaczyć po hebrajsku, pokazałem Zosi, mówię, Zosia, czytaj. Zosia patrzy, co to jest. Takie dla nas trochę jak takie chińskie litery. To nie jest łatwy język, jeszcze czyta się z drugiej strony. Ale rzeczywiście widziałem, że te 8 wersetów, każdy zaczyna się od tej literki, którą macie tutaj, przed alef, bet, dalet, tę literkę macie podaną. To jest ten znaczek. To jest ten znaczek, to jest właśnie ta literka hebrajska. I zlepek takich literek jest, to naprawdę nie jest łatwo dla nas, bo po angielsku, nie rozumiejąc języka, ale przeczytamy, tak? W innych językach przeczytamy, tutaj nie przeczytamy. Jeżeli nie znamy tych znaczków, nie przeczytamy tego. Więc korzystamy z tłumaczeń. Cieszę się, że tłumacze uwspółcześnionej gdańskiej wstawili tutaj te literki, bo to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Jest treść, tak? Ale skoro w taki sposób zostało to zrobione, to znaczy, że Bóg ma w tym też jakiś cel. Ma w tym też jakiś cel. Będziemy sobie o tym też rozmawiać. To jest specyfika taka, jeśli chodzi o gramatykę. Jest kilka innych psalmów, które też mają taką specyfikę. Ale ten jest jakby tutaj najbardziej taki doskonały, jeśli chodzi właśnie o tę część, tą gramatyczną. Miejsce w kanonie Pisma Świętego to zalicza się to po prostu do pism, nie do Tanach, nie do prawa mojżeszowego, nie do proroków, a zalicza się do pism, jak wiele innych ksiąg w Starym Testamencie. Język spisania to jest język hebrajski. Kto jest autorem, słuchajcie, psalmu? Większość psalmów to są psalmy Dawidowe. I w wielu psalmach mamy to wprost napisane, że to jest psalm Dawidowy. W tym psalmie tego nie mamy napisanego, więc tak nie możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że psalm jest autorstwa Dawida. Jest to najbardziej prawdopodobne, że tak jest. Gdy będziemy studiować, no bo ja też jeszcze nie przestudiowałem całości, nie mam przygotowanego każdego z tych rozdziałów, to być może gdzieś tam w treści są rzeczy, które nam coś autorze powiedzą i będziemy widzieć, czy to faktycznie pasuje nam do Dawida, jego przeżyć, bo mamy historię Dawida, czy też może do kogoś innego. Okej. I to jest takie ogólne. Teraz o czym jest ten psalm? No, kto czytał, to co możecie powiedzieć? O czym jest ten psalm?
Wołanie do Boga o to, żeby żyć w sprawiedliwości, w świętości, aby pomagał w pewnych utrapieniach.
Wszystko prawda.
Wrogowie.
Wszystko prawda, ale ten psalm ma jeden temat, jeden główny wątek.
Jak?
Prawo Boże. To jest temat, słuchajcie, tego psalmu. Ja sobie nadałem tytuł, mogę go zmienić na końcu, po studium oczywiście, całości, Doskonałe Prawo Boże. On jest o Bożym prawie. A teraz, co z tym prawem? No to już są te wątki, o których mówicie. I za chwilę, gdy będziemy czytać, to możecie się zdziwić, ale pokażę wam taką rzecz, bo sam się zdziwiłem, ale można ją zaobserwować dopiero wnikliwie czytając i zaznaczając sobie pewne rzeczy. Ale to nie uprzedzam faktów. Czyli taki główny temat tego psalmu, psalm jest o prawie Bożym. Przeczytam wam jeszcze ze Starej Gdańskiej, tutaj przed każdym rozdziałem są tłumacze, zrobili taki wstęp, prawda, żeby pomóc czytelnikowi w pewnej interpretacji. To przeczytam odnośnie psalmu 119. Słowo Boże prorok zaleca, prosząc, aby go Bóg nim oświecił i rządził. Przekłada też rozmaite prośby do bogobojnego żywota należące do tego wielbienia imienia Bożego, a chęć swoją uprzejmą ku Panu i przykazaniom Jego. Ale nade wszystko, słowo Pańskie wynosi i wszystkich wobec do rozkochania się w Niem i do pilnego Jego uważania i posłuszeństwa przykładem swoim pobudza. Czyli też tutaj tłumacze Biblii Gdańskiej zaobserwowali, że nade wszystko Słowo Pańskie wynosi. To jest właśnie ten temat. To jest podstawowa rzecz tutaj. Boże Słowo, Boże Prawo, ono jest tutaj uwielbione i wyniesione ponad wszystko. No dobrze. To przeczytajmy sobie. Będziemy czytać tak, jak tutaj mamy tymi pod rozdziałami. Nie będziemy dzisiaj absolutnie tego omawiać, ale chcę zwrócić waszą uwagę na słowa i kluczowe zagadnienia, które będą się tutaj pojawiać. Czytajmy zatem. Pierwsza część, Alef. Proszę.
Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują. Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem, którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą Jego drogami. Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać Twoich nakazów. Oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich praw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. Będę Cię wysławiał w szczerości serca, gdy nauczę się Twoich sprawiedliwych praw. Będę przestrzegał Twoich praw, nigdy mnie nie opuszczaj.
Mm-hmm. No to popatrzcie teraz, popatrzcie na te 8 wersetów i na każdy werset z osobna. Czy widzicie jakąś cechę wspólną w każdym wersecie? Takie kluczowe słowa już pod kątem tego, co powiedzieliśmy.
Prawo, nakazy, przykazania.
Mhm. Po kolei zobaczcie. Prawo Pana, pierwszy werset. Drugi werset.
Jego świadectwa.
Jego świadectwa. Trzeci werset. Jego drogi. Czwarty werset. Twoje nakazy. Piąty werset. Szósty werset. Siódmy. Ósmy. I tak do 176 wersetu psalmu. Wiedzieliście o tym? Ja nie wiedziałem. Dopiero gdy zacząłem czytać, to zobaczyłem, że w każdym wersecie, i zacząłem sobie zaznaczać, w każdym wersecie tam mogą być takie problematyczne 2 lub 3 wersety, więc że gdzieś tam ja będę musiał jeszcze słowa sprawdzić, jakie są tam użyte. Że z tego tłumaczenia to wprost faktycznie są 2 czy 3 wersety, w których jedno z takich sformułowań odnoszących się do Bożego prawa, Bożego sądu, Bożej sprawiedliwości, że gdzieś tam jakby nie ma. Ale to jeszcze kwestia pewnie użycia słów. Ale w 176 wersetach lub prawie we wszystkich 176 w każdym wersecie jest odniesienie do Bożego prawa. I teraz w różnym kontekście. Bo tak jak powiedzieliście, jest to wielowątkowe. Bo tu będą i prośby, i dziękczynienie, tak? I jakieś rozważania, rozmyślania, tak? Wątki będą różne. Ale w każdym tym podrozdziale tematem głównym będą właśnie prawo Pana, Jego drogi, Jego sądy, Jego słowo i do tego będzie odniesienie. I tak widzimy to w tych 8 wersetach pierwszych. Czytamy dalej. Bet. Teraz literka bet. Proszę, syn.
W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę, gdy zachowuje się według Twego słowa? Z całego serca Cię szukam. Nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. W swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich praw. Swoimi wrogami... Przepraszam. Jeszcze raz. Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy Twoich ust. Cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż wszelkiego bogactwa. Rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom. Rozkoszuję się Twoimi prawami i nie zapominam Twoich słów.
Czyli znowu słuchajcie to samo. Czyli w każdym z tych wersetów znajdziemy, tak? Twojego słowa, Twoich przykazań, Twoje słowa, Twoje prawa, wszystkie nakazy, Twoje świadectwa, Twoje przykazania, Twoje drogi, Twoje prawa, Twoje słowa. Tyle sobie tutaj wytłuściłem w komputerze. Ale oczywiście każdy z tych podrozdziałów ma jakąś swoją myśl. Nie chodzi o to, żeby tylko przeczytać, zauważyć i powiedzieć, tak, jest to wywyższenie Bożego prawa i przechodzę do kolejnej księgi czy do kolejnego psalmu. Nie. Będziemy, słuchajcie, to sobie rozważać. Nie wiem, na ile lekcji to będzie podzielone, czy będziemy brali sobie po jednym rozdziale, podrozdziale, czy po 2, czy po 3. Nie wiem, bo dopiero będę to sam rozważał. Natomiast wiele wątków będzie, ale zauważcie znowu kolejny rozdział i w centrum każdego wersetu są Boże przykazania, Boże Słowo, Boże Prawo. Widzicie to?
Jak się czyta, każdy rozdział jest o czymś innym.
No właśnie.
Mimo, że jest prawo, ale każdy jest z innej strony mówiony.
Bo teraz jest kontekst tego prawa, o co chodzi. No i fajnie, bo będzie można to sobie przestudiować. Tak?
Od razu mi się tutaj gdzieś tam rzuciło, w swoim sercu zachowuje Twoje słowa, a to właśnie można też jakby prawa, to będzie też tak bardzo...
Tak, no, Boże Słowo to jest Boże Prawo, to są Boże przykazania. Jak Biblię nazywamy? Słowem Bożym, Pismem Świętym, tak? Bożym prawem, Bożymi przykazaniami, to są Ewangelią. To są rzeczy, które używamy gdzieś naprzemiennie. Tutaj nad wyraz jest to wyraźne, gdzie autor, tak, prawdopodobnie Dawid, używa naprzemiennie, mając na myśli to samo, ale to, co Darek powiedział, pytanie, o czym mówi w kontekście tego prawa. Bo nie chodzi tylko o wyrwanie tych wersetów z kontekstu. Chodzi o to, żeby zobaczyć, w jakim kontekście, ale to będziemy robić na kolejnych lekcjach, nie dzisiaj. Gimel, kolejną czytamy.
Pokaż dobroć swemu słudze, abym żył i przestrzegał Twoich słów. Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda Twego prawa. Jestem obcym na ziemi, nie ukrywaj przede mną Twoich przykazań. Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za Twoimi sądami. Zgromiłeś pysznych, przeklęci są ci, którzy odstępują od Twoich przykazań. Oddal ode mnie hańbę i wzgardę, gdyż przestrzegam Twoich świadectw. Władcy też zasiadają i mówią przeciwko mnie, lecz Twój sługa rozmyśla o Twoich prawach. Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi dorobcami.
Zobaczcie, że już po trzech chyba tych podrozdziałach widzimy, że autor, psalmista ma przeżycia, ma wiele różnych przeżyć i doświadczeń, które wylewa przed Bogiem. Bo to on spisuje te słowa, tak? I w pierwszej kolejności są tu rzeczy też ogólne, ale okaż dobroć swemu słudze, tak? No to no, autor, ten, kto pisze, on o to prosi, prawda? Otwórz moje oczy, moja dusza omdlewa i tak dalej. Oddal ode mnie hańbę, prawda? Czyli widzimy tutaj, że autor jest bardzo, ma wiele przeżyć, wiele już w życiu przeżył, prawda? I z tym wznosi modlitwę do Boga. My często bierzemy to do siebie, prawda? I na przykład, tu w poprzednim, werset 11, zobaczcie, jeszcze wróćmy. W swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. To są takie wersety, które często w domach mamy powieszone. Z tego psalmu jest sporo takich wersetów, które dobrze znamy, czasem nie w tym tłumaczeniu, jeszcze być może w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej na przykład, ale często stąd są wzięte wersety i dobrze, bo psalmista je mówi, ale to są, słuchajcie, bardzo często nasze prośby, nasze wołania do Boga, nie tylko psalmisty, my w taki sam sposób wołamy do Boga, będziemy to sobie rozważać. Dalet, czytamy kolejny podrozdział. Od 25.
Ja przepraszam, tutaj właśnie w tym, czym teraz rozmawialiśmy, już przeciwwaga, jakby kontrast wchodzi, którzy nie przestrzegają.
Czyli nie tylko tak, słusznie, nie tylko o sobie mówi psalmista, ale też o innych. Czyli będziemy mieli tutaj kontrast. Słusznie. Dalet. Proszę.
Dusza przylgnęła do kroku, ożyw mnie według Twego słowa. Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie. Naucz mnie Twoich praw. Spraw, bym zrozumiał drogę Twoich nakazów, a będę rozmyślał o Twoich cudownych dziełach. Dusza moja rozpływa się we łzach ze smutku. Umocnij mnie według Twego słowa. Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie swoim prawem.
Wybrałem drogę prawdy, a Twoje nakazy stawiam przed sobą. Przylgnąłem do Twoich świadectw. Panie, nie pozwól mi zaznać wstydu. Pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce.
Znów psalmista wraca do siebie, tak? Do tutaj, do swojej osoby. Znowu, słuchajcie, już nie będziemy tego wymieniać. Mam nadzieję, że już widzicie to, że w każdym wersecie, absolutnie w każdym, pojawiają się Boże przykazania, Boże słowa. W tym psalmie też bardzo często użyte jest imię Boga, czyli Jahwe też. Tam, gdzie macie Panie, Pan z wielkich liter, to tam jest użyte słowo Jahwe. Nie ma wątpliwości, że w odniesieniu do Twoje słowa, świadectwa, że to są Boga Jahwe. O Niego tutaj chodzi. Ja, gdy będę to przygotowywał, poszczególne te podrozdziały, będę sprawdzał też słowa, jakie są tam użyte. No, teraz nie miałem tyle czasu, żeby to oczywiście zrobić, ale będzie na to czas przy przygotowaniu poszczególnych lekcji. Duże przeżycia psalmisty, wiele doświadczeń, wiele spraw wylanych przed Bogiem, wiele próśb, jakie składa, widzimy chyba tutaj w tym kolejnym podrozdziale. Czyli to też nie jest tak, psalmista bardzo dużo wie o Bogu, ale czy czuje, czy widzimy tutaj, że on czuje się taki niezniszczalny i mocny, bo dużo wie o Bogu? Nie.
Tu on w ostatniej części ma świadomość, że zgrzeszył. Także nie jest niezniszczalny, ma świadomość swojej słabości.
No właśnie. Będziemy to sobie porównywać też z życiem Dawida na pewno, wielokrotnie. Bo w wielu miejscach tak jakby widać pewne odniesienia do życia. Kolejny podrozdział. Był Dalet, tak?
Teraz ja to mam jeszcze nie powiem. Tak, jak przeczytałem ten psalm, to tak dostrzegłem w nim właśnie to, że Bóg i Jego prawo, tak? Święty Bóg, wspaniały, kochający Jego prawo. I człowiek, który ma świadomość, że bez Boga nic nie zrobi z tym prawem. Nawet jak je kocha, on nie jest w stanie nic z nim zrobić, bo ma świadomość swojej słabości, swojej niemocy i woła do Boga. A kocha to prawo. Także widziałem z jednej strony wszechmogącego Boga i Jego prawa, z drugiej strony słabego człowieka, który ma świadomość swoich niedomagań, ma świadomość swojej ograniczoności, a dostrzega piękno tego prawa i prosi Boga, żeby mógł jeszcze więcej tego piękna zobaczyć. I to właśnie też taki kontrast dla mnie był w całym psalmie. To tak odnośnie głównej myśli.
Pytanie, tak? To może właśnie z tej powodu tej słabości, taki człowiek to dostrzega. Pojawiają się właśnie te słowa, w sensie i przykazań, i nakazów, i w ogóle. I ma to jakiś związek ze słabością? Jakby tak gdzieś tam zacząłem się troszkę zastanawiać.
Myślę, że cierpliwie poczekaj na kolejne lekcje i będziemy wtedy każdy z tych 8 wersetów rozważać pod kątem tej głównej myśli, przeżyć autora i w jaki sposób my to odnosimy dzisiaj do siebie. Prawda? Więc no, trudno, żebyśmy dzisiaj już o tym mówili, tym bardziej, że tych wątków jest bardzo wiele. Także ja nawet nie podejmuję się próby dzisiaj, żeby nawet w sposób ogólny omawiać te poszczególne podrozdziały, bo po prostu tego nie zrobiłem. Ja muszę to dopiero zrobić i wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać. Na razie patrzymy ogólnie, jeżeli mamy ogólne jakieś takie właśnie, które tu padają, spostrzeżenia, to jak najbardziej. Szczegóły to musimy poczekać. Dobrze, czytamy kolejny podrozdział. He, tak? He.
Naucz mnie, Panie, drogi ustaw Twoich, a będę jej strzegł aż do końca. Daj mi rozum, abym strzegł zakonu Twego, ażebym go przestrzegał ze wszystkiego serca. Daj, abym chodził ścieżką przykazań Twoich, gdyż w tym jest upodobanie moje. Nakłoń serce moje do świadectw Twoich, a nie do łakomstwa. Odwróć oczy moje, aby nie patrzyły na marność. Na drodze Twojej ożyw mnie. Utwierdź wyrok Twój słudze Twemu, który nie oddał bojaźni Twojej. Oddal ode mnie pohańbienie moje, którego się boję, bo sądy Twoje dobre. Oto pragnę rozkazań Twoich, sprawiedliwości Twojej. Ożyw mnie. Mhm.
Czy psalmista, słuchajcie, on już wszystko wie? Gdyby wszystko wiedział, to nie wołałby do Boga: Boże, naucz mnie, pokaż mi, prawda? Widać wielką pokorę piszącego, który dużo wie o Bogu i Bożym prawie, no bo pisze ten psalm i wiele innych. Natomiast tu jest cały czas widać właściwą postawę, tak, psalmisty względem Stwórcy, czyli tego, kto ma przestrzegać tego prawa i tego, kto dał to prawo. Więc to, słuchajcie, tutaj widzimy w kolejnym podrozdziale. Chce przestrzegać tego prawa z całych sił? A czego chce unikać? Jest obarczony, tak jak każdy inny człowiek, podatny na grzech? Autor jest podatny na grzech. I wie, że to jest olbrzymie ryzyko i problem w jego życiu. Znowu mamy kontrast. Boże prawo i grzech. Posłuszeństwo, nieposłuszeństwo. O tym będziemy sobie mówić. Kolejny podrozdział, Waw.
Niech stąpi na mnie Twoja łaskawość, Panie, Twoje zbawienie według Twego słowa, abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga, bo ufam Twojemu słowu. Nie wyjmuj z moich ust słowa prawdy, bo Twoich sądów oczekuję, i będę zawsze strzegł Twego prawa na wieki wieków. A będę chodził drogą przestronną, bo szukam Twoich nakazów. Owszem, będę mówił o Twoich świadectwach przed królami i nie doznam wstydu. Będę się rozkoszował Twoimi przykazaniami, które umiłowałem. Wznoszę też swoje ręce ku Twoim przykazaniom, które miłuję, i będę rozmyślał o Twoich prawach.
Ma psalmista wrogów? Ma wrogów. Powołuje się na tych, którzy mu urągają. A jaka chce psalmista, żeby jaka była jego odpowiedź wobec tych wrogów? Wobec wszystkich ludzi. Co jest jego orężem?
Prawo Boże.
Prawo Boże. Psalm jest o prawie Bożym i prawo Boże jest jego orężem. On chce je znać, chce go przestrzegać i chce, żeby to była jego odpowiedź przed wszystkimi wrogami, ale też przed królami i wszystkimi innymi ludźmi. Znowu mamy, słuchajcie, te kontrasty, tak, które tutaj w każdym podrozdziale widzimy. Czyli jest bardzo duża świadomość autora, ale nie wszechwiedza autora. To są dwie różne rzeczy. Zain, tak, kolejny podrozdział.
Pamiętaj o słowie danym Twemu słudze, na którym to słowie kazałeś mi polegać. To jest moja pociecha w utrapieniu, bo Twoje słowo mnie ożywia. Pysznie bardzo się ze mnie naśmiewają, lecz nie odstępuję od Twego prawa. Pamiętam o Twoich wiecznych sądach, Panie, i pocieszam się nimi. Strach mnie ogarnął z powodu niegodziwych, którzy porzucają Twoje prawo. Twoje prawa są dla mnie pieśniami w domu mego pielgrzymowania. Nocą wspominam Twoje imię, Panie, i strzegę Twego prawa. To mam, bo przestrzegam Twoich przykazań.
Znowu, słuchajcie, to pewne rzeczy się powielają, ale każdy też podrozdział będzie o czymś takim szczególnym tutaj mówił, bo pojawia się doświadczenie autora, pojawiają się inni, wśród których autor się, psalmista się tutaj porusza, ale cały czas jego orężem jest Boże prawo. Strach go ogarnął, tak? Pisze psalmista, z powodu właśnie tych, którzy prawo porzucają, a on nie chce być tym, który porzuci Boże prawo, tylko chce być tym, który przylgnie do Bożego prawa i prosi Boga o to, żeby mu w tym pomógł. Kolejny podrozdział, Het.
Panie, Ty jesteś moim udziałem. Przyrzekłem przestrzegać Twoich słów. Modliłem się przed Twoim obliczem z całego serca. Zlituj się nade mną, według Twego słowa. Rozmyślałem nad moimi drogami i zwracałem kroki ku Twoim świadectwom. Spieszyłem się i nie zwlekałem z przestrzeganiem Twoich przykazań. Kówce niegodziwych złupiły mnie, ale nie zapominam Twojego prawa. O północy wstaję, aby wysławiać Cię za Twoje sprawiedliwe sądy. Jestem przyjacielem wszystkich, którzy boją się Ciebie i tych, którzy przestrzegają Twoich przykazań. Panie, ziemia jest pełna Twego miłosierdzia. Naucz mnie Twoich praw.
Mhm. Zobaczcie, z jednej strony psalmista, czy ma świadomość, kim jest w Bogu, i że to jest ważne, żeby trwać w Bogu i w Jego przykazaniach, prawda? Ma tego tutaj świadomość, tak? Ale z drugiej strony, zobaczcie, nie jest pozbawiony tych wszystkich zagrożeń, które na niego czekają, tych wszystkich wrogów, o których mówił już wcześniej. Dla kogo jest przyjacielem? No bo trudno być przyjacielem dla wrogów w tym sensie, że razem z nimi być, przebywać, tak, cieszyć się i radować. A jest przyjacielem dla kogo?
Tych, którzy przestrzegają Boże przykazania.
To wiele też wspólnego będzie, słuchajcie, tak mi się wydaje teraz, też z Księgą Przysłów, którą rozważaliśmy. Sporo będzie, słuchajcie, takich miejsc równoległych, które też mówią o bardzo podobnych rzeczach. Tak sobie teraz o tym pomyślałem, że będzie można też zajrzeć pewnie nieraz do księgi Przysłów. Tet. Czytamy dalej.
Wyświadczyłeś dobro Twemu słudze, Panie, według Twego słowa. Naucz mnie trafnego sądu i wiedzy, bo uwierzyłem Twoim przykazaniom. Zanim doznałem utrapienia, błądziłem, lecz teraz przestrzegam Twego słowa. Jesteś dobry i czynisz dobro. Naucz mnie Twoich praw. Zuchwali zmyślili przeciwko mnie kłamstwo, ale ja całym sercem strzegam Twoich przykazań. Serce ich utyło jak sadło, ale ja rozkoszuję się Twoim prawem. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył Twoich praw. Prawo Twoich ust jest lepsze dla mnie niż 1000 sztuk złota i srebra.
Gdy czytamy ten psalm, wiecie, tak jednym tchem, to wydaje się właśnie, że on jest ciągle o tym samym, tak? I się czyta ten podrozdział, kolejny, i ciągle o tym samym, no przez 176 wersetów, to człowiek wręcz może się po ludzku znudzić tym, co czyta. Właśnie dlatego trzeba się zatrzymać i dlatego trzeba więcej poświęcić czasu na rozważanie poszczególnych tych miejsc, żeby zobaczyć, żeby tak nie przelecieć, żeby nam nie umknęło po prostu to, co tutaj jest. Bo tu są takie, zobaczcie, takie no wręcz zagadkowe rzeczy, można byłoby powiedzieć. Zanim doznałem utrapienia, błądziłem, lecz teraz przestrzegam Twego słowa. Będziemy się nad tym zastanawiać, co psalmista ma tutaj na myśli. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył Twoich praw. Słuchajcie, na podstawie każdego z tych podrozdziałów można będzie stworzyć oddzielną lekcję. Czy będzie dokładnie tyle lekcji, ile tych podrozdziałów? Nie wiem, bo być może jakieś będzie śmiało można połączyć. Nie wiem, zobaczymy. Ale Można na pewno na podstawie każdego z nich zrobić oddzielną lekcję, przywołać różne historie biblijne, dużo z życia Dawida i też odnieść to do innych miejsc Słowa Bożego. I to będziemy czynić, jeśli Bóg pozwoli. Jod, kolejna literka hebrajskiego alfabetu.
Twoje ręce mnie uczyniły i ukształtowały. Daj mi rozum, abym się nauczył Twoich przydań. Bojący się Ciebie, widząc mnie, będę się radować, że pokładam... Będą się radować, że pokładam nadzieję w Twoim słowie. Wiem, Panie, że Twoje sądy są sprawiedliwe i że słusznie mnie trafiłeś. Proszę Cię, niech mnie ucieszy Twoje miłosierdzie według Twojego słowa do Twojego sługi. Niech przyjdzie na mnie Twoje miłosierdzie, abym żył, to Twoje prawo jest moją rozkoszą. Niech się ze wstydu zuchwali, gdy słusznie zjeważyli mnie, a ja będę rozmyślać o Twoich przykazaniach. Niech się zwrócą do mnie ci, którzy się boją Ciebie i ci, którzy znają Twoje świadectwa. Niech moje serce będzie nienaganne w Twoich prawach, abym nie doznał wstydu.
Mhm. Im dalej, im będą kolejne podrozdziały, to pewne rzeczy będą się powtarzać. Niektóre będą powtarzane po raz kolejny. No to jest taka, wydaje mi się, oczywista oczywistość, bo gdy ciągle mówi się o prawie, pewne rzeczy psalmista przypomina jeszcze raz. Ale znowu będziemy starali się uchwycić po prostu kontekst, tak, w każdym z tych podrozdziałów, analizując każdy werset, który tutaj jest. Bo te wersety naprawdę są jeden po drugim, tak jak patrzymy, no to mówię, no wiele z tych wersetów tylko powiesić na ścianie, ale powiesić to jedno, ale żyć zgodnie ze znaczeniem tego miejsca, wersetu w kontekście, to jest sprawa druga. Tego też będziemy się, słuchajcie, uczyć. Kolejne, czytamy dalej. Kaf.
Moja dusza, gęstnie do Twojego zbawienia. Pokładam nadzieję w Twoim słowie. Moje oczy sławną, czekając na Twoje słowo, gdy mówię, kiedy mnie pocieszysz. Chociaż jestem jak bukłak, gdy nie, jednak nie zapomniałam Twoich praw. Ile będzie dni Twego sługi, kiedy wykonasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują. Dom wykopali dla mnie, zuchwali, którzy nie postępują według Twojego prawa. Wszystkie Twoje przekazania są prawdą, lecz bez powodu mnie prześladują. Pomóż mi. Omal nie zgłodzili mnie na ziemi, ja zaś nie porzuciłem Twoich przykazań. Według Twojego miłosierdzia pomóż mnie, abym strzegł świadectwa Twojego.
Dowiadujemy się, że psalmista jest tak zagrożony tymi wrogami, aż na śmierć. I tylko dzięki Bożej łasce i tylko dzięki temu, że trwa przy Bogu, o co w dalszej ciągle prosi o to, prawda? Tylko dlatego ciągle jeszcze, słuchajcie, żyje. A to wrogowie ponoszą klęskę, ale cały czas jest zagrożony, słuchajcie, aż na śmierć. Omal nie zgładzili mnie na ziemi, ja zaś nie porzuciłem Twoich przykazań. Gdybym porzucił, gdybym stał się takim jak oni, to nie miałbym tylu wrogów. A mam tylu wrogów właśnie dlatego, że przestrzegam Twoich przykazań, co się moim wrogom nie podoba. Kolejna część, lament.
Na wieki, o Panie, Twoje słowo trwa w niebie. Z pokolenia na pokolenie Twoja prawda. Ugruntowałeś ziemię i trwa. Wszystko trwa do dziś według Twego rozporządzenia. To wszystko służy Tobie. Gdyby Twoje prawo nie było moją rozkoszą, dawno zginąłbym w moim krakurze. Nigdy nie zapomnę Twoich przykazań, bo nimi mnie ożywiłeś. Twoim jestem, wybaw mnie, bo szukam Twoich przykazań. Czyhają na mnie niegodziwi, aby mnie stracić, ale ja rozważam Twoje świadectwa. Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, ale Twoje przykazanie jest bezkresne.
Księga Hioba mi się tutaj troszeczkę przypomina i też to, jak Bóg sam o sobie w Księdze Hioba mówi do Hioba po tym, że jest Stwórcą i stworzył to wszystko. Tutaj psalmista na początku tutaj tego podrozdziału wychwala Boga, Jego wieczyste słowo, wieczyste prawo, Jego prawdę i że to On ugruntował ziemię, która trwa. Także widzimy, że no, będzie tych podtematów, będzie trochę. To nie są identyczne podrozdziały, choć temat przewodni jest ten sam. Boże prawo, Boże przykazania. I w każdym z tych wersetów znajdziemy odniesienie do Bożego Słowa. Cały czas, słuchajcie. Już nie czytamy tego, ale ja sobie to wytłuściłem i w każdym z tych wersetów to jest. Czytamy dalej, bo trochę mamy tego do przeczytania. Dzisiaj czytamy, tak obserwujemy bardzo ogólnie. Mem.
O, jakże miłuję Twoje prawo. Przez cały dzień o nim rozmyślam. Czynisz mnie mądrzejszym od moich nieprzyjaciół dzięki Twoim przykazaniom, bo mam je zawsze przed sobą. Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o Twoich świadectwach. Jestem roztropniejszy od starszych, bo przestrzegam Twoich przykazań. Powstrzymuję swoje nogi od wszelkiej drogi złej, abym strzegł Twego słowa. Nie odstępuję od Twoich nakazów, bo Ty mnie uczysz. O, jakże słodkie są Twoje słowa dla mego podniebienia. Są słodsze niż miód dla moich ust. Dzięki Twoim przykazaniom nabywam rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej.
Oj, chyba tu psalmista się gdzieś trochę rozpędził. Jak to? Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli? Jestem roztropniejszy od starszych? Ale jak to? No tak czytamy tutaj, prawda? No właśnie. No i po to jest szczegółowe rozważanie, żeby zastanowić się, czy pycha przemawia przez psalmistę,
a czy... Od tłumaczenia też sporo zależy, bo pewnie, pewnie jest tak. 98 werset troszeczkę inaczej przetłumaczony i wtedy ten następny jest jak gdyby inny kontekst. To też jest ciekawe, że te tłumaczenia...
No, to na pewno, tak. No to... rozważając poszczególne lekcje, nie będzie tego tekstu tak dużo, żeby nie zerknąć sobie do innych tłumaczeń i zobaczyć, jak to tam jest. Ja na razie posługuję się tylko i wyłącznie uwspółcześnioną gnańską, natomiast werset wyrwany z kontekstu jest pretekstem i można byłoby, to co tak tutaj zarzuciłem przed chwilą, można byłoby zarzucić komuś, kto mówi takie słowa, jakąś pychę. Ale czy na pewno, jaki jest kontekst, co jest wywyższone i w jakim kontekście te słowa mówi psalmista. Jak mówi tutaj o swoich nauczycielach i swoich starszych i dlaczego mówi takie słowa. No będziemy nad tym się zastanawiać, tak jak słusznie Darek zauważył, też patrząc na tłumaczenie, bo czasami tłumaczenie zmienia pewien sens oddanej myśli. Tłumaczeń mamy wiele, mamy starą gdańską, uwspółcześnioną, kilka innych wartościowych też tłumaczy, więc też będziemy do tego, słuchajcie, zaglądać.
A też ciekawe jest jedno jeszcze, dlatego że to uważam tutaj taką prawidłowość, że ten psalm jest rozwojowy. Że wcześniej jest o coś prośba, a potem jest konsekwencja tej prośby. Tu jest na przykład, Panie, otwórz moje oczy na Twoje prawo, tak? Wcześniej było. A tu werset 98 mówi, Ty wywyższyłeś mi, dałeś mi większą mądrość przez swoje prawo. Czyli co? Dlaczego on stał się mądrzejszy? No bo Bóg mu oczy otworzył. To nie jego chluba. Ale wcześniej prosił o to, żeby Bóg mu otworzył oczy, żeby dał mu zrozumieć te prawa. Więc też ten fragment jest jak gdyby takim przekrojem życia tego człowieka. Pewne rzeczy są rozwojowe. Coś się najpierw musiało wydarzyć, żeby potem było coś dalej, żeby ten człowiek czegoś się też nauczył. No to jest ciekawe w ogóle. Ciekawa fabuła, bym powiedział, jeżeli można tak to nazwać fabułą, tak? Bo to jest jakieś tam realne życie jakiegoś konkretnego człowieka.
To też ciekawe, jakby to zauważyć, tak. Bo rzadko w psalmach coś takiego możemy zauważyć. One są zwykle krótsze, mają jakiś taki temat, prawda? To nie jest księga historyczna, która opisuje pewne wydarzenia, a nawet księgę Daniela, czy ostatnio księgę Estery, którą żeśmy mieli, no to była to typowa taka narracja i przy każdym rozdziale no, czas się posuwał do przodu. No to ciekawe, co Darek mówi teraz, że być może też zobaczymy, że być może też tutaj zobaczymy ten rozwój wypadków i to, co psalmista przeżył i nadal przeżywa, pisząc te słowa. Też na pewno się nad tym zastanowimy. Kolejny podrozdział, który teraz? Nun.
Twoje Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Złożyłem przysięgę i wypełnię ją. Będę przestrzegał Twoich sprawiedliwych nakazów. Jestem bardzo strapiony. Panie, ożyw mnie według słowa Twego. Panie, przyjmij dobrowolne ofiary moich ust i naucz mnie Twoich nakazów. Moja dusza jest stale w niebezpieczeństwie, ale nie zapominam Twojego prawa. Niegodziwi zastawili na mnie sidła, lecz ja nie odstępuję od Twoich przykazów. Wziąłem Twoje świadectwa jako wieczne dziedzictwo, bo są radością mego serca. Nakłoniłem moje serce, by zawsze wykonywać Twoje prawa aż do końca.
Znowu wywyższenie Bożego prawa, ale możemy też zauważyć, jestem bardzo strapiony, Panie, ożyw mnie według słowa Twego. Jak bardzo potrzebne jest Boże prawo osobiście, psalmiście, tak? Bo on nie jest pozbawiony emocji, on nie jest pozbawiony prób i doświadczeń, tylko w czym jest rozwiązanie dla niego. No aż nadto jest to tutaj, słuchajcie, widoczne. Moja dusza jest stale w niebezpieczeństwie, ale nie zapominam Twojego prawa. Pewne rzeczy się powtarzają, po kilka razy będą się one powtarzać. Czytamy dalej, Samech.
Nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję Twoje prawo. Ty jesteś moją ucieczką i tarczą, pokładam nadzieję w Twoim słowie. Odstąpcie ode mnie złoczyńcy, będę strzegł przykazania mojego Boga. Wesprzyj mnie według słowa Twego, abym żył i niech nie doznam wstydu ze względu na moją nadzieję. Podtrzymaj mnie, a będę wybawiony i będę rozmyślał zawsze o Twoich prawach. Podeptałeś wszystkich, którzy odstępują od Twoich praw, bo ich zdrada to fałsz. Odrzucasz jak żużel wszystkich niegodziwych ziemi, dlatego miłuję Twoje świadectwa. Moje ciało drży ze strachu przed Tobą, bo lękam się Twoich sądów.
No, ciekawy ten ostatni werset, prawda? Moje ciało drży ze strachu przed Tobą, bo lękam się Twoich sądów. Czyli jest świadomość, jak bardzo jest to potrzebne i jak bardzo tracą na tym ci, którzy się sprzeciwiają Bożemu Słowu, Bożemu Prawu, Bożym Sądom. Ale sam autor drży przed Bogiem, bo wie, kim jest Bóg i wiedzą i wie, jakie są Boże sądy, czyli kiedy odejdzie od prawa, może go spotkać dokładnie to samo, co jego przeciwników, którzy od Bożego prawa odchodzą. To jest też bardzo cenna, słuchajcie, świadomość tego, kim jest Bóg. To jest bardzo dużo o tym, będziemy dużo wniosków mogli wyciągnąć, jaki jest Bóg. Dużo o autorze, co przychodzi, ale być może jeszcze więcej o tym, jaki jest Bóg tutaj z tego psalmu. Dalej słuchajcie. Ain? Ja nie znam hebrajskiego. Tylko czytam.
Sprawowałem sąd i sprawiedliwość. Nie wydawaj mnie moim cieniężcom. Bądź poręczycielem dla tego sługi ku dobremu, aby nie uciskali mnie zuchwalce. Moje oczy słabną, czekając na Twoje zbawienie i na słowo Twojej sprawiedliwości. Postąp ze swoim sługą według Twego miłosierdzia i naucz mnie Twoich praw. Jestem Twoim sługą, daj mi rozum, abym poznał Twoje świadectwa. Już czas, Panie, abyś działał, bo naruszono Twoje prawo. Dlatego umiłowałem Twoje przykazanie nad złoto, nad szczere złoto. Bo wszystkie Twoje przykazania uznają za prawdziwe, a nienawidzę wszelkiej fałszywej drogi.
Znowu takie nawiązanie do Księgi Przysłów. Twoje przekazania, twoja tam była mądrość czy bojaźń przed Bogiem, tak, jest ważniejsze, cenniejsze niż wszelkie złoto, wszelkie bogactwo całego świata. Również tutaj w psalmie o tym, słuchajcie, czytamy. Psalmista nie pokazuje siebie tutaj, słuchajcie, jako... wiecie, jako grzesznika, który nie przestrzega Bożego prawa. W kilku miejscach się to pojawia, ale generalnie przedstawia siebie jako kogoś, kto przestrzega Bożego prawa i dzięki temu trwa przy Bogu i doświadcza Bożej łaski, ale jest cały czas zagrożony odejściem od tego prawa. Czyli kilka rzeczy, kilka wątków nam się tutaj powtarza. wobec tego, co już czytaliśmy wcześniej. Czytajmy dalej. P.
Twoje świadectwa są przedziwne, dlatego moja dusza ich strzeże. Początek Twoich słów oświeca i daje rozum prostym. Otwieram usta i zdycham, bo pragnę Twoich przykazań. Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, jak postępujesz z tymi, którzy miłują Twoje imię. Utwierdź moje kroki w Twoim słowie. Niech nie panuje nade mną żadna nieprawość. Wybaw mnie z ludzkiego ucisku, abym strzegł Twoich nakazów. Rozjaśnij swoje oblicze nad Twoim sługą i naucz mnie Twoich praw. Strumienie wód płyną z mych oczu, bo nie strzegą Twojego prawa.
O, 7 wersetów, a 8 taki pewnie też tłumaczenie trzeba zobaczyć. Jeśli tłumaczenie, nie wiem jak tam w Starej Gdańskiej będzie, jest takie, jak tutaj czytamy, no to trzeba się będzie zastanowić, o co psalmiście chodzi. Bo tutaj mówi o tym, że jego dusza strzeże świadectw, tak? A za chwilę mówi o tym, strumienie wód płyną z mych oczu, bo nie strzegą Twego prawa. O co chodzi? Trzeba będzie zobaczyć inne miejsca i zastanowić się nad tym. Ale to nie dzisiaj, bo ja jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Czytałem, ale jeszcze się nad wszystkim nie zastanawiałem. Mhm. To są emocje. Słuchajcie, no właśnie, mówi o sobie, czy mówi o kimś?
A też widzi zagrożenia. Cały czas go spotykają, cały czas widzi zagrożenie, że cały czas jest zagrożony mimo tego, że pragnie.
No, apostoł Paweł też powiedział, tak, że nie czynię tego, co chcę, to czego nie chcę, to czynię. I teraz ktoś, wyrywając z kontekstu, będąc przeciwnikiem Pawła, mógłby powiedzieć, to był wielki grzesznik, sam o sobie tak powiedział. Czy rozważyłeś to, o czym Paweł mówi? Czy zastanowiłeś się nad tym? Czy też wyrywasz z kontekstu, żeby zdyskredytować apostoła Pawła?
Właśnie tu w tym psalmie jawi się taki obraz drogi człowieka, drogi uświęcenia, drogi poznania, zrozumienia Słowa Bożego, bo tego prawa. On się rozwija. Tak jak czytam po kolei, teraz czytamy, za chwilę będą kolejne fragmenty, które mnie w tym utwierdzają, tak? Mhm. Że ten człowiek, to jest jakiś etap życia, który on przeszedł. Może całe, może fragment, ale ten człowiek kocha Słowo, kocha Prawo Boże, ale też wzrasta w zrozumieniu, czym ono jest w jego życiu i jak gdyby pokornieje z czasem. On im dalej do końca psalmu, tym bardziej pokornieje. Takie mam wrażenie. Na początku on kocha, ale on myśli, że on zawojuje świat. A jak przeczytacie koniec tego psalmu, to ten człowiek tak spokorniał, że już jest na samym parterze.
Jakby swoje życie opisał.
Tak, ale on też zrozumiał, ile on może, a ile Bóg może.
Skonfrontował.
Że nie wystarczy coś chcieć, trzeba to robić. A im bardziej się stara, tym mniej mu wychodzi. I tym bardziej uświadamia sobie, że w tym wszystkim jest Bóg. I on tak pokornieje, tak z czasem do końca taki coraz bardziej się robi pokorny. Takie mam wrażenie, jak to czytam.
I trzeba też pamiętać, że psalmy, choć oczywiście są fragmenty, które, zwłaszcza te prorockie, które odnoszą się do konkretnych wydarzeń, też w życiu Pana Jezusa chociażby, to jednak są wyrazem emocji człowieka. Bo czasami czytając się o tym po prostu zapomina i stara się, niektórzy próbują wyciągać z każdego wersetu jakąś doktrynę. I że to, co psalmista mówi w tym wersecie, to jest zawsze i tak się dzieje w życiu każdego człowieka. No niekoniecznie.
Wysuszają Słowo Boże, ja to nazywam. Wysuszają go z tego, co jest w nim.
Nie można wyjąć tego z kontekstu i z życia autora. Czy to będzie Dawid, czy to będzie ktokolwiek inny, kto przechodził takie rzeczy i spisał ten psalm, prawda? Nie można tego zapomnieć, bo on to powiedział w kontekście swoich przeżyć, które ma. Zobaczcie, bo to ciekawe, co Darek powiedział przed chwilą. Czytajmy dalej i już tu się właśnie pojawiają te rzeczy. Taka wielka pokora, tak, psalmisty. Zobaczcie, Cade.
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszne są Twoje sądy. Twoje świadectwa, które nadałeś, są sprawiedliwe i bardzo wierne. Gorliwość pożarła mnie, bo moi nieprzyjaciele zapominają Twoje słowa. Twoje słowo jest w pełni wypróbowane, dlatego Twój sługa je kocha. Ja jestem mały i wzgardzony, lecz nie zapominam Twoich przykazań. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a Twoje prawo jest prawdą. Ucisk i utrapienie spadły na mnie, lecz Twoje przykazania są moją rozkoszą. Sprawiedliwość Twoich świadectw trwa na wieki. Daj mi rozum, a będę żył.
Ja jestem mały i wzgardzony, lecz nie zapominam Twoich przykazań. Będziemy dużo mówić o postawie psalmisty względem Boga, względem doświadczeń, które przechodził wcześniej, które przechodzi wtedy, kiedy pisze te słowa i gdzie cały czas umiejscawia Boga w tym wszystkim. Także no, to jest rozwojowe, słuchajcie, i to na pewno wiele wniosków będziemy mogli z tego wyciągnąć. Czytajmy dalej.
40 werset jakby jest tak? Próbowany w boju, można wywnioskować, czyli nie jest rzucane na wiatr. To
się no właśnie, ja też zwróciłem na to uwagę. Twoje słowo jest w pełni wypróbowane, dlatego Twój sługa je kocha. Co to znaczy?
Doświadczone.
No, ale co to znaczy w kontekście?
Sprawdzone, że działa.
Tak jak powiedziałeś, tak się dzieje.
Czyli psalmista żyje słowem. Nie tylko ma je na ustach, a wprowadza je w życie.
Inaczej się go nie
próbuje. Jak sprawdzisz, czy to działa, jeżeli nie zastosujesz tego w swoim życiu? Zaufaj Panu, a wszystko się dobrze powiedzie. Okej? Okay. A zaufałeś w próbie Panu? A nie, jeszcze nie było okazji. No to skąd możesz wiedzieć, czy to jest prawda? Albo Boże Słowo tak mówi. No dobrze, w porządku, całe Słowo Boże jest prawdą, wiemy o tym. Ale czy w swoim życiu to zastosowaliśmy? Jak widać, psalmista zastosował. Twoje słowo jest w pełni wypróbowane.
Jeszcze w jednym z przykładów jest przetłumaczone jako sprawdza się dokładnie.
O, no super, sprawdza się dokładnie. Musiał spróbować, czy to działa. I okazało się, że działa. Że Boże Słowo działa. Kof.
Wołam z całego serca, wysłuchaj mnie, o Panie, a będę strzegł Twoich praw. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł Twoich świadectw. Staję przed świtem i wołam, oczekuję na Twoje słowo. Moje oczy wyprzedzają straże nocne, abym mógł rozmyślać o Twoim słowie. Panie, usłysz mój głos według Twego miłosierdzia. Ożyw mnie według Twego wyroku. Zbliżają się niegodziwi prześladowcy. Są daleko od Twego prawa. Blisko jesteś, Panie, i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Od dawna wiem o Twoich świadectwach, że ugruntowałeś je na wieki.
No zobaczcie, dowiadujemy się, że to, co było, psalmista do tego się odnosi. Odnosi się do tego, co jest, ale również się odnosi do tego, co jeszcze będzie. Zbliżają się niegodziwi prześladowcy, a są daleko od Twego prawa, tak? Życie, ale Ty jesteś blisko.
Życie jego jest zagrożone, więc prosi o ratowanie to jest życia, też... żeby mógł dalej przestrzegać prawa, bo jak umrze, to już nie ma przestrzegania, koniec, kropka, wszystko się skończyło. Nie?
Czyli to jest też w którymś momencie życia, słuchajcie, a nie, że napisał i umarł dzień później. No raczej nie, raczej nie. Raczej czytamy też o zagrożeniach, które czekają.
Trudne życie ma ten człowiek.
Co jest odpowiedzią? No bardzo wiele
i
prób.
I wewnętrzne bitwy toczy.
Wiele prób
i zewnętrzne bitwy toczy. Nie tylko wewnętrzne, bo tu jest dużo zewnętrznych, dużo jest wewnętrznych bitew takich. Prób, pokus w doświadczeniach, czy dalej trwać, czy już nie. A może dość już po prostu. Może po prostu zastosować inne metody i woła wtedy do Boga.
Czyli słuchajcie, no, zastanowimy się, co jest większym zagrożeniem. Te z zewnątrz, od złych ludzi, którzy nie przestrzegają tego prawa, czy z wewnątrz, które są... Ja nie odpowiadam jeszcze na to pytanie. Ja mówię, że się zastanowimy. Ja nie wiem jeszcze tutaj. Musimy rozważyć ten psalm, żeby zobaczyć, na co większą uwagę zwraca psalmista.
Te zewnętrzne bitwy mogą być tylko narzędziem do wywołania tych większych wewnętrznych.
Bardzo często tak jest.
To może być tylko narzędzie, tylko pewien taki iskra, taki, żeby wywołać coś, co jest faktycznie istotne. Bo te przeżycia wewnętrzne, bitwy wewnętrzne nie nastąpiłyby prawdopodobnie w takim nasileniu, gdyby nie te zewnętrzne czynniki. Więc one są jak gdyby tylko przyczynkiem do tego, co się faktycznie dzieje w duszy tego człowieka.
Jak przeczytamy teraz kolejny fragment i tylko zasygnalizuję, 157 werset. Liczni są moi prześladowcy i nieprzyjaciele, lecz nie uchylam się od Twoich świadectw. To, co się dzieje na zewnątrz, ma wpływ na to, co się dzieje wewnątrz psalmisty. Jest olbrzymim zagrożeniem, ale ostatecznie może pozostać przy Bogu i Jego przykazaniach, albo od nich odstąpić z powodu zagrożenia i z powodu wrogów, prawda? Przeczytajmy.
A żeby zostać, to woła o Bożą łaskę, bo już wie, że sam...
Że bez niej nie da rady sam.
Zrozumiał to, nie?
Przeczytajmy resz teraz.
Wejrzyj na moje...
Proszę, Małgosiu, proszę. Kto jeszcze nie czytał, to bardzo
wejrzyj na
proszę.
Moje utrapienie i wyzwól mnie, bo nie zapomniałem Twojego prawa. Broń mojej sprawy i wybaw mnie. Ożyw mnie według Twojego słowa. Zbawienie jest daleko od niegodziwych, bo nie szukają Twoich praw. Wielka jest Twoja litość. Panie, ożyw mnie według Twoich wyroków. Liczni są moi prześladowcy i nieprzyjaciele. Lecz nie uchylam się od Twoich świadectw. Widziałem przestępców i czułem od razu, że nie przestrzegali Twego słowa. Patrz, jak miłuję Twoje nakazy, Panie. Ożyw mnie według Twego miłosierdzia. Podstawą Twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok Twojej sprawiedliwości trwa na wieki.
Aż do bólu, byśmy powiedzieli, psalmista pragnie być przy Bożym Słowie, bo wie, że w Nim jest zwycięstwo. Dla Niego i dla wszystkich, którzy się opamiętają. A do tych, którzy tego nie przestrzegają, czuje odrazę. Nie można powiedzieć, kocham tego, który nie przestrzega Bożych praw i świetnie się czuje w jego towarzystwie. No człowiek Boży czegoś takiego, słuchajcie, nie powie. Będzie się modlił o tych, którzy tego nie robią, żeby się opamiętali, tak? Ale również będzie przyjmował Boży sąd. Nieraz w psalmach, słuchajcie, czytamy, w tym może nie, jakoś nie zauważyłem tego tak mocno przynajmniej, ale w wielu psalmach, słuchajcie, jest takie emocjonalne, dość mocne wezwanie: Boże, ukaż moich przeciwników. No i znowu, wyrywając z kontekstu, można byłoby całą ideologię dopisać autorowi, ale jak to? Czy nie powinien się o nich modlić, wybaczyć i tak dalej? No ale zrozum, czym jest ten psalm, o czym pisze psalmista, jakie są jego emocje i nie dziw się, że woła o Bożą sprawiedliwość i wywyższa Bożą sprawiedliwość. A cały czas toczy wewnętrzną walkę. W innych psalmach jeszcze bardziej to, słuchajcie, widać niż tutaj. Ale będziemy patrzeć na to, co jest w tym psalmie przede wszystkim. Shin, przedostatnia literka alfabetu.
Władcy prześladują mnie bez przyczyny. Moje serce zaś boi się Twoich słów. Radują się z Twojego słowa jak ten, który znajduje wielki łup. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, ale miłuję Twoje prawo. Chwalę Cię 7 razy dziennie za Twoje sprawiedliwe sądy. Wielki pokój dla tych, którzy miłują Twoje prawo, a nie doznają żadnego zgorszenia. Panie, oczekuję na Twoje zbawienie i zachowuję Twoje przykazania. Moja dusza przestrzega Twoich świadectw, bo bardzo je miłuję. Przestrzegam Twoich przykazań i świadectw, bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Jestem, Boże, przed Tobą jak otwarta karta. Nic się przed Tobą nie ukryje. To, co ja mówię, Ty to już zweryfikowałeś dawno, bo wiesz, jakie będzie moje życie, jak będzie wyglądało, jakie będą moje decyzje. Świadomość psalmisty tego, że Bóg widzi jego życie, ma olbrzymie znaczenie tutaj, tak? Bo każdy może powiedzieć, ja jestem beznagany przed Bogiem. Kto to może zweryfikować, jak jeszcze nie znasz tego człowieka i nie znasz jego życia? A Bóg? A Bóg to weryfikuje cały czas. Bóg wie, jak zacząłeś i Bóg wie, jak skończysz. Świadomość tego u psalmisty jest aż nadto widoczna. Że to nie są, słuchajcie, tylko słowa. Pamiętacie, jak Hiob musiał się o sobie dowiedzieć trochę rzeczy, których wcześniej sobie nie uświadamiał, w jaki sposób to się stało? Przez próbę. Przez doświadczenie. Nie przez teorię. Przez próbę i doświadczenie. Jeśli to Dawid, to Dawid przechodził liczne próby i doświadczenia i uczył się Boga.
I zdarzają się, przypominasz, to tam też Dawid jest używany jako bohater wiary. Wykłada, czym jest prawo, jak do tego trzeba podejść. I właśnie wydaje mi się, że tej drogi szuka tutaj autor tego psalmu.
Chyba znalazł na koniec.
Będziemy
jeszcze jeden rozdział nam.
Jeszcze jeden rozdział został. Będziemy pod rozdział, będziemy na pewno nawiązywać również do Nowego Testamentu, do Nowego Przymierza, żeby też zobaczyć, jak czy apostoł Paweł, czy inni autorzy, jak przedstawiali te zagadnienia, które tutaj będą w Nowym Przymierzu, to co już żeśmy studiowali, tak? Czyli będą nam się rzeczy, na pewno wiele rzeczy będzie nam się przypominać. Będziemy do nich nawiązywać, szukać zastosowania do naszego życia. To nie muszą być, słuchajcie, jakieś jakieś długie i potężne, nie wiadomo jakie lekcje, bo czasami, gdy mamy pewne księgi, tak, to czasami Darek i ja wiemy to najlepiej, jak czasami trudno jest podzielić, tak, i czasami nie da się podzielić, trzeba wziąć cały fragment w całości, tak, ale też z kolei taka dwugodzinna lekcja, no to i ciężko się ją prowadzi, i ciężko też to wszystko zapamiętać. Wysłuchać, zapamiętać. Potem po godzinie już połowa słucha, połowa nie, percepcja już gdzieś siadła po prostu. Także myślę, że tutaj też tak ciężką porą upałów, choć tych upałów jeszcze aż takich nie ma, te lekcje będą troszeczkę krótsze, może i dobrze w wakacje, ale nie będę tam celowo, wiecie, tutaj łączył pewnych rzeczy. Nawet jak będą krótsze, to chciałbym tylko, żebyśmy tak jak każdą księgę, to co do mnie później mówicie, że dzięki Rafał, czy tak samo dzięki Darek, tak, po księdze jakieś, po studium, bo do tej pory no tam przeczytałam kilka razy, ale nie bardzo rozumiałem, o co tam chodzi, nie przywiązałam do tego jakiejś wagi, teraz rozumiem więcej mogę powiedzieć, tak, na temat tego. Także myślę, że niewiele, gdybym nie zapytał i gdybym w ogóle nie powiedział, że będziemy rozważać psalm 119, to tak, to, że przeczytałem go rok temu na przykład, bo całą księgę psalmu przeczytałem, to chyba byśmy nie pamiętali tak dokładnie, o co tam chodzi. A chodzi o to, żeby Biblię jak niezgłębiony ocean, ale poznawać coraz bardziej i bardziej. I tam szukać po prostu Bożych praw. No taki jest zamiar, żebyśmy puści po prostu po studium biblijnym nie wychodzili. Ostatni podrozdział przeczytajmy, Taw.
Panie, niech dotrze moje wołanie przed Twoje oblicze. Daj mi zrozumienie według słowa Twego. Niech dojdzie moja prośba przed Twoje oblicze. Ocal mnie według Twojej obietnicy. Moje wargi wygłoszą chwałę, gdy nauczysz mnie Twoich praw. Mój język będzie głosił Twoje słowo, bo wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwością. Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem Twoje przykazania. Panie, pragnę Twego zbawienia, a Twoje prawo jest moją rozkoszą. Pozwól mojej duszy żyć, a będzie Cię chwalić. Niech Twoje nakazy będą dla mnie pomocą. Błądzę jak zgubiona owca. Szukaj Twego sługi, bo nie zapominam Twoich przykazań.
No właśnie. Kwintesencja, ten ostatni werset. Jak to możliwe, że z jednej strony autor jest tak przekonany o pewnych rzeczach i tak mówi, wiecie, taki amen, tak jest. A z drugiej strony kończy psalm...
Przeczytajmy trzy pierwsze wersety i ten ostatni. No. Zobaczmy, jak on zaczyna, jaki jest pełen werwy. Jak prawo wspaniałe, jak będę go się trzymał, wszystko będzie super, wszędzie nic złego się nie stanie.
No, przeczytajmy.
Przeżył kawał życia i uświadomił sobie, do końca życia będę walczył, do końca życia będę miał bitwę i do końca życia Bóg będzie mnie strzegł, ja sam nie dam rady. Nie? To jest takie, musiał przeżyć kawał życia, żeby zrozumieć to, żeby spuścić z tonu, nie? Chociaż wcale to nie było złe na początku. Ale on był taki pełen werwy, takiego animuszu, że wszystko będzie dobrze, nie? Według jego myśli. A na koniec mówi, jestem jak zgubiona owca. Po tylu przeżytych rzeczach on jest jak zgubiona owca. Panie, ty mnie pilnuj, szukaj mnie.
Błogosławieni, czyli inaczej szczęśliwi, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Pana postępują, szczęśliwi, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem, którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą Jego drogami. No cóż w tym trudnego? Tak trzeba robić. Będę błogosławiony, będę szczęśliwy, będę wolny od wrogów, będę bezpieczny, tak? A kończy się ciekawym zdaniem. Błądzę jak zgubiona owca, szukaj Twego sługi, bo nie zapominam Twoich przykazań. Czyli to, co się dzieje, jest ze mnie, dzięki mnie, dzięki mojemu rozumowi, sile, moim zabiegom, czy cały czas dzięki Tobie. Hudson Taylor kiedyś, jak oglądaliśmy te filmiki, filmy o nim, czy czytając książkę, właśnie też w pewnym momencie swojego życia, ten misjonarz w Chinach też w pewnym momencie swojego życia zrozumiał. Nie dzięki moim zabiegom, a wszystko dzięki Twojej łasce.
Kiedyś taki znany kaznodzieja, pamiętam, gdzieś czytałem jego jakieś tam wypowiedzi, nie pamiętam gdzie, taki kaznodzieja był, nazywał się Bert Clendenen. Pewnie niektórzy z Was słyszeli, on tak kiedyś pod koniec życia taką w rozmowie z jakimś wierzącym powiedział takie zdanie, że im dłużej jestem z Panem, chodzę, tym bardziej uświadamiam sobie, jakim strasznym grzesznikiem wciąż jestem. I ten człowiek, jakiś młody wierzący, on nie był w stanie zrozumieć, młody wierzący, jak człowiek, który przeżył kilkadziesiąt lat z Bogiem, może takie rzeczy mówić. To jak on żyje? Ale on nie o tym mówił. On nie mówił o tym, że jego życie się stacza. Tylko on zrozumiał, ile zależy od Boga, ile zależy od Niego. Nie? I to taka mądrość wynikała z tego, że on tyle lat przeżył i gdzieś tam nabrał pokory w stosunku do Boga, w stosunku do swoich możliwości, miejsca Boga. I to takie ciekawe zdanie, bo zestawienie dwóch ludzi, tego, który ma jakiś za sobą bagaż doświadczeń i kogoś, kto wchodzi w życie wierzącego. On jest pełen animuszu i też potrzebuje pewne rzeczy zrozumieć. Wszystko ma swoje miejsce. Stan dziecka ma swoje miejsce i stan dojrzałego człowieka ma swoje miejsce. I to jest takie ciekawe. I nie on jeden był, bo tak jak Hudson Taylor, czy pewnie wielu innych, pewnie wielu z nas z czasem uświadamia sobie, jak gdyby nabiera pokory w życiu, kiedy się zdarzają pewne rzeczy. Obyśmy nabierali pokory, bo to jest jeszcze dla mnie jedna wspaniała rzecz w tym psalmie, że ten człowiek się uczy. Można zacząć i skończyć tak samo, takimi samymi słowami i się niczego nie nauczyć. A Słowo Boże i zetknięcie się z Nim, życie Nim, uświadamia temu człowiekowi, on się uczy, słuchajcie. Ktoś by powiedział, no przegrany człowiek na koniec życia. No właśnie nie, on jest zwycięzcą. Bo on znalazł receptę na trwanie w Bożym Słowie. Znalazł receptę.
Teraz słuchajcie, też będziemy podawać pewne przykłady. Nie na nich będziemy się skupiać, ale tak tylko sygnalizuję. Wszyscy, już mówię nawet w tych kręgach ewangelicznych, tych, którzy faktycznie czytają i rozważają Biblię, wszyscy tą samą Biblię czytamy, ale wnioski wyciągamy nieraz różne. I będziemy mieli, ja takie skrajności chcę tylko podać, będziemy mieli tych, którzy uczą się o Bogu i prowadzi ich to do sprowadzenia Królestwa Bożego na ziemię. My już tyle wiemy o Bogu, tacy jesteśmy mocni w Bogu, że my sprowadzimy Królestwo Boże na ziemię i Jezus przyjdzie na gotowe i pochwali nas. Wspaniale, mój Kościele. A innych będzie prowadzić to do pokory. Im bliżej końca naszego życia, tym więcej pokory powinno być w nas. Że wszystko zależy od Boga, Ile zależy od Boga, a ile zależy od nas. Będziemy się uczyć od psalmisty, bo od kogo mamy się uczyć? No właśnie od tych, którzy spisywali Boże Słowo. Nie powielając ich błędów, strzegąc się ich, ale trzymając się tego, co dobre. Bo i sam Dawid nie był pozbawiony błędów. Słuchajcie, no tyle na dzisiaj. Zamiar był taki, żeby to przeczytać. Ja mówię, ja sam jeszcze tego nie dokładnie nie rozważałem. Bardzo dziękuję za udział wszystkich i w czytaniu, i w pierwszych jakichś takich spostrzeżeniach i wnioskach. Już nie czytaliśmy w każdym miejscu, ale sprawdźcie to sami jeszcze, sobie możecie ołóweczkiem popodkreślać. Ja znalazłem chyba z 2 czy 3 miejsca wersety, w których faktycznie, no może akurat w tym wersecie tak nie ma bezpośrednio coś o Bożym prawie, ale może też to kwestia tłumaczenia. Ale w większości to jest. Nie wiedziałem tego wcześniej, że taka jest konstrukcja tego psalmu. Dopiero się teraz, słuchajcie, tego dowiedziałem, szukając pewnych informacji. Gdzieś kiedyś posłuchałem brata Pawła Jurkowskiego, bo on prowadzi takie rozważania, studia Podróż przez Biblię, i gdzie też omawiał Księgę Psalmów. I tak mi już wcześniej, to kilka miesięcy temu, utkwiło w pamięci, że tak mocno nawiązał do psalmu 119 w tej księdze. Omawiając go chyba przez 10 minut tylko. Ale gdzieś tam mi wtedy to utkwiło w pamięci. I teraz jeszcze raz sobie to odświeżyłem od brata Pawła teraz i już rozumiem, dlaczego mu tak utkwiło to w pamięci. Nie chodzi tylko o to, że jest to najdłuższy psalm, to robi wrażenie oczywiście, tak? Tylko chodzi o jego treść. I dziękuję bratu Robertowi za to, że zwrócił moją uwagę 2 tygodnie temu chyba, że zerknij na psalm 119, bo jak się go czyta, to może warto byłoby go rozważyć w całości. Także módlcie się, żebym ja właściwie go rozumiał, żeby Bóg mnie przygotował do tych lekcji i żeby te lekcje były dla nas wszystkich zbudowaniem i pożytkiem. Mogę na to liczyć?
Będziemy się modlić.
Dziękuję. Pomódlmy się teraz, podziękujmy Bogu za tę lekcję dzisiaj.